Dzień dobry, nazywam się Marta Wujek i jestem dziennikarzem serwisu mamstartup.pl. Dzisiaj witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Rozmowy o startupach organizowanego przez Strefę Zarządzania Uniwersytetu SWPS oraz serwis mamstartup.pl. Dzisiaj rozmawiać będziemy o zakładaniu i prowadzeniu własnego startupu, własnego biznesu na wczesnym etapie, a moim i Państwa gościem jest Daniel Żukowski i Filip Gąsiorowski z platformy WeDo. Cześć Daniel, cześć Filip, bardzo się cieszę, że zgodziliście się na to spotkanie. Może zacznijmy od tego, że opowiecie naszym widzom, czym tak właściwie jest WeDo.
WeDo to jest portal do zamawiania i realizowania usług. Tylko od razu chciałbym powiedzieć, zacząć od tego, że jeżeli chcemy zamówić jakąś usługę, to na pewno sobie poradzimy. Są różne opcje, Google, grupy facebookowe, OLX, różnego typu rodzaje. My pomyślimy bardziej od strony aplikacji, którą już dokładnie znamy. Mam na myśli Ubera. Kiedyby 8 lat temu powiedzielibyśmy sobie, że zróbmy aplikację, dzięki której będziemy zamawiać taksówki, to ktoś by powiedział, ale po co? Przecież mamy telefon, możemy tak samo zadzwonić. My pomyśleliśmy, że chcemy zuberyzować proces zamawiania usług, czyli chcemy stworzyć narzędzie, dzięki któremu jak najbardziej intuicyjnie będziemy rozwiązać każdą potrzebę. To się tyczy rozwiązywania potrzeb czy załatwiania spraw, różnych zadań, ale w drugą stronę to jest kreowanie alternatywnego rynku, tak naprawdę pracy niezależnej, gdzie sami dostosowujemy swoje
umiejętności do wykonywanych zadań.
Swoje umiejętności, zainteresowania, tok rozwoju kariery zawodowej.
Dobrym przykładem, który zawsze podajemy tutaj, żeby to zobrazować jakoś, jest zepsuty kran w domu. Gdy mamy zepsuty kran w domu, pierwsze co robimy, to dzwonimy po hydraulika. Pojawiają się
dwa problemy. Pierwszym problemem głównym, przepraszam, że ci przerwałem, Daniel, jest taki, że jest zepsuta rura, tak? To jest nasz główny problem. Ale drugi problem to jest specjalista, którego wybierzemy. I będziemy tracić czas na to, żeby wybierać tego najlepszego. U nas stosujemy model tak zwanego reverse marketplace, czyli nie specjaliści i wykonawcy będą wrzucać swoje oferty, tylko będziemy postować sam problem. Będziemy wrzucać i ogłaszać nasze własne zadanie.
Czyli na przykładzie tego kranu.
Dokładnie.
Wpisujemy nie, że szukamy hydraulika, tylko że mamy zepsuty kran. I to my ustalamy budżet tego zadania, bo nas stać na daną cenę. I mogą się do nas zgłosić osoby, które nie będą wcale hydraulikami, ale będą, może być to przysłowiowy pan Marek z piątego piętra, który po prostu umie naprawić ten kran i z miłą chęcią zrobi to za 50 zł, a nie za 200 zł, bo jest hydraulikiem po prostu. Chcemy w ten sposób ułatwić w pewien sposób możliwości, które wytwarza nam rynek, który możemy samemu tak jakby ustalić ten budżet i to my będziemy mówić o tym, na co nas stać, a nie, że ktoś przyjdzie i poda nam swoją cenę.
Czyli można powiedzieć, że wasze narzędzie pozwala zrobić taki mini przetarg na jakieś rzeczy domowe, które są nam potrzebne do wykonania przez kogoś.
To akurat był przykład rzeczy okołodomowych, ale też teraz jeszcze w obliczu tego, że przystosowujemy się do tego, do pracy zdalnej, zależy nam na pracach, które nazywamy IT bądź biznes, tak? Związanych z biznesem. Czyli takich rzeczy jak programowanie, takich rzeczy jak prace webowe, jak design, grafika, copywriting i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że często zdarza się tak, że za usługę, którą dokładnie potrafimy wycenić albo wiemy, jaki budżet mam na to przeznaczone, przychodzi osoba, która, no, to jest z własnego doświadczenia. Kiedyś po imprezie musieliśmy naprawić ścianę, wiedzieliśmy dokładnie, jak sami mamy to zrobić, tylko nie mieliśmy szpachli pod ręką, więc zamówiliśmy osobę, która przyszła, zajęła jej praca 15 minut, koszt to był 350 zł. Więc po tamtym momencie powiedzieliśmy, kurczę, no ale czemu, ja wiem, ile taka rzecz powinna kosztować, czemu ja sam nie mogę znaleźć kogoś, kto zrobi mi to w moim budżecie? Bo często będzie tak, że miniemy się z tym budżetem, jasne. Ktoś nam powie, dobra, panowie, ten budżet jest za mały, ja mogę to zrobić za budżet X, a nie za wasz budżet Y, prawda? No i mamy też taką możliwość właśnie negocjacji w naszej aplikacji.
Bo to do ciebie należy wybór osoby, która ma ci to zrobić. Jeżeli dana osoba ci mówi, że zrobić to nie za 50, a za 60 zł, jeżeli to dobrze uargumentuje, a ty się z tym zgodzisz, to czemu nie? Niech powiększ budżet o te 10 zł i pozwól osobie zrobić to, co ma zrobić, ale pod warunkiem takim, że ktoś to dobrze uargumentuje też, a nie pod warunkiem takim, że nagle powie ci na przykład 100 zł po wykonaniu roboty i ty nie masz co z tym zrobić tak naprawdę.
Trzeba pamiętać, że nie zawsze, często jest tak, że najlepsza osoba do wykonania twojego zadania nie jest tą osobą, o której myślisz. Więc tutaj w naszej aplikacji dajemy taką możliwość.
Swoją drogą to musiała być niezła impreza, jak musieliście ścianę naprawiać po niej. Czy to był ten moment, w którym wpadliście na pomysł własnego biznesu, czy już wcześniej szukaliście jakiejś przestrzeni dla siebie? Biznesowej w sensie, startupowej.
Ten pomysł wykreował się trochę inaczej, pewnie o tym będziemy za chwilę opowiadać też. Ale tak, na początku szukaliśmy od jakiegoś czasu formy przychodu, która da nam to przysłowo 3000 zł miesięcznie, za które będziemy mogli sfinansować nasze studenckie życie. To był nasz pomysł od początku i on się tak ciągnął przez rok, półtora roku, aż do momentu, kiedy skończyliśmy pierwszy rok studiów i ja razem jeszcze z jednym z naszych współzałożycieli, bo jest jeszcze z nami...
Jest nas trzech generalnie.
Tak. Pojechaliśmy w podróż na początku do Norwegii, jak wiele Polaków robi, dorobić sobie na wakacje. No i to nasza podróż przerodziła się potem w podróż transkontynentalną, odwiedziliśmy Azję, aż w końcu trafiliśmy do Australii. To była bardzo bujna podróż, wiele rzeczy się wydarzyło, ale w pewnym momencie stało się tak, że zabrakło nam pieniędzy, de facto staliśmy się bezdomni, musieliśmy zacząć sobie jakoś radzić. Więc w różnych miastach zaczęliśmy pracować, łapiąc różne gigi, tak to się tam mówiło, różne zadania. No i zaczęło nam się to podobać, bo poznawaliśmy ludzi, poznawaliśmy też własne umiejętności, dostosowaliśmy zadania do własnych umiejętności, mogliśmy zarabiać, tak naprawdę estymować swój przychód miesięczny i dodatkowo dysponować czasem, kiedy pracujemy, kiedy nie pracujemy. Aż natknęliśmy się na taką aplikację, która jest, na której się inspirowaliśmy, bo tam właśnie została stworzona taka społeczność, gdzie został zastosowany ten reverse marketplace, gdzie de facto można było zamówić dowolnie wszystko. Australia to jest kraj, gdzie Gumtree jest rozwinięte niebotycznie, na poziomie OLX-a takiego do potęgi, ale chodzi, że tam powstało właśnie też takie rozwiązanie, gdzie ludzie tak naprawdę definiują swój problem. I ja jak na przykład szukałem jako student pracy, to potrzebowałem takiego miejsca, gdzie nie będę miał stałej pracy z pensją miesięczną, tylko na przykład, gdzie będę miał przegląd robót, które mogę wykonać na teraz, tak? Albo w przyszłym tygodniu, albo gdzie mogę sobie rozplanować, jak moja praca będzie wyglądać. Takiego miejsca nie było, więc postanowiliśmy, po pierwsze, Polska staje się coraz bardziej międzynarodowa, Warszawa przede wszystkim, mamy coraz więcej ludzi z zagranicy, coraz więcej ludzi za wschodniej granicy, coraz więcej studentów przyjeżdża na wymiany, więc pomyśleliśmy, że jeżeli nie ma takiego modelu, w którym można w ten sposób pracować, no to musimy właśnie taki stworzyć.
Że warto uderzyć w nasz kraj, jednym słowem.
Tak, dlatego stąd powstał ten pomysł.
A ile czasu minęło od tego momentu, kiedy właśnie wpadliście na niego, na ten pomysł, że to rozwiązanie, ten schemat przeniesiecie tu do Polski, do realizacji? I jaki to był okres czasu?
Wróciliśmy i tak naprawdę od razu zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób to robić. Zabraliśmy się do tego od razu. Ale to nie było tak, że od razu zaczęliśmy stawiać platformę, organizować naszą przestrzeń, przedsięwzięcie, tylko podchodzić do tego koncepcyjnie. No i potem, jeżeli zaczęliśmy coraz bardziej traktować poważnie to przedsięwzięcie, no to zaczęliśmy stosować takie kroki, które przybliżą nas do realizacji tego celu. I wtedy zaczął się ten moment, kiedy pomyśleliśmy, że dobra, jesteśmy niezależnym teamem, nie chcemy mieć tak naprawdę finansowania zewnętrznego na tym etapie, bo chcemy być jak najbardziej niezależni, żeby to całe ciasto należało do nas. Tak?
Wydawało nam się też, że pieniądze, które tak jakby mamy z własnych jakichś tam funduszy, wystarczą nam na zrobienie choćby MVP, z którym dalej będziemy mogli pójść. Postanowiliśmy znaleźć właśnie osobę, która nie była w ogóle z okolic, która pracowała dla nas zdalnie zupełnie. I to był też w późniejszym etapie błąd, jak się okazało generalnie. Tak,
straciliśmy 7 miesięcy i bardzo, bardzo dużo pieniędzy zarobionych przez nas właśnie w trakcie tego roku, czy z naszych oszczędności. Wydaliśmy tak naprawdę wszystkie pieniądze, które w życiu nam się udało jakoś zebrać, to utopiliśmy w tej pierwszej iteracji projektu. Ale to też nas ustawiło, nauczyło, to była cenna lekcja, droga lekcja do tego, w jaki sposób organizować swoje środowisko, w jaki sposób nakładać odpowiedzialność tak naprawdę na pracowników. Bo myśleliśmy, po pierwsze, jeżeli się buduje zespół startupowy, jeżeli działa się w obrębie technologicznym, bardzo ważne jest to, żeby w zespole była osoba technologiczna, która będzie sprawiała pieczę na tym, żeby dbać tak naprawdę o te aspekty produktowe.
Najlepiej zaufana osoba technologiczna, tak jakby, której powierzając zadanie, wiemy, że będzie one wypełnione, a nie, że będzie tylko i wyłącznie przepracowywała na przykład godziny. Bo to też jest bardzo istotne w tym momencie, że zawsze kierując się doborem ludzi albo szukając ludzi, musisz też patrzeć na to, czy ufasz danej osobie. Bo to jest jednak, patrząc z perspektywy czasu, mieliśmy różne tak jakby przygody po drodze, które nam pokazały, że jeżeli mamy osobę, której możemy zaufać, a często okazuje się, że ta osoba jest tuż za rogiem gdzieś, bo naprawdę my szukaliśmy po całym świecie, bo istnieją strony, gdzie możemy znaleźć freelancerów, którzy nam będą budować zdalnie tą stronę. Dokładnie w ten sposób zrobiliśmy. Okazało się, że tuż dosłownie za rogiem mamy osobę, którą znamy już od X lat, która jest w stanie to zrobić, i otwartość do drugiej osoby, to znaczy mówienie o tym swoim pomyśle, mówienie o poszukiwaniu ludzi, mówienie o swoich problemach też, które mamy.
Dokładnie, które to co zaznacza...
Dają tak naprawdę to, że w tym momencie możemy zaufać osobie, z którą jesteśmy, ufamy jej i działamy dalej w tym wszystkim. Nie zatrzymaliśmy się w momencie, w którym utopiliśmy te swoje oszczędności, tylko dzięki temu właśnie, że mogliśmy rozmawiać o tym, że nigdy się nie baliśmy. Zawsze wychodziliśmy z takiej zasady, że jeżeli ktoś usłyszy o naszym pomyśle i go będzie chciał realizować i go zrealizuje przed nami, to znaczy, że jest lepszym przedsiębiorcą. Tutaj nie ma jakiejś większej filozofii. Pomysł możemy mówić, nawet teraz mówimy wprost. Jeżeli ktoś go zrealizuje zaraz, znaczy, że to robi lepiej niż zrobił to lepiej niż my po prostu. I my się do tego przyznamy w tym momencie, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. Na szczęście właśnie w tym całym natłoku różnych wydarzeń, które mieliśmy, udało nam się znaleźć ludzi, otoczyć się ludźmi, którym ufamy tak naprawdę.
I którzy są kompetentni, którzy potrafią robić to, co mają robić.
Dokładnie.
Bo właśnie to jest klucz tak naprawdę, jeżeli podchodzimy do startupu. Ludzie myślą, że szukają tego złotego pomysłu. Pomysł na początku budowania startupu, a jego finalny produkt, jego endpoint, to będą zupełnie dwa różne twory. Chodzi tak naprawdę, co jest najważniejsze, to jest działanie, determinacja, no i poukładanie sobie w głowie pewnych rzeczy, żeby dobrze czuć się ze samym sobą, bo przyjdą takie momenty, kiedy ryzykujemy dużo, tak naprawdę możemy stracić wszystko w każdym momencie, patrzymy na znajomych, oni rozwijają się w swoich dziedzinach, idą w karierę korporacyjną, mają wygodne, dobre życie w tym momencie. Ale i właśnie w takich momentach siła woli musi być na tyle wystarczająca, żeby powiedzieć sobie, dobra, zaciskam i lecę dalej. Odwołując się do tego zespołu, bardzo ważne jest to, żeby nie iść od razu za pomysłem, a żeby stworzyć światowej klasy zespół. Najlepszy zespół, jaki można stworzyć, ponieważ jak się może błędnie wydawać, fundusze inwestycyjne, inwestorzy nie inwestują tak naprawdę w pomysły. Oczywiście, to jest w cudzysłowie. Inwestorzy inwestują w
ludzi,
w zespoły.
W teamy.
Więc jeżeli zespół jest dobry, jeżeli zespół umie się ustosunkować tak naprawdę do każdej przeciwności, spiwotować swój pomysł, znaleźć różne rozwiązania na różne przeciwności, to jest klucz tak naprawdę do sukcesu, na razie z tego doświadczenia, które mamy.
Przynajmniej tak. I komunikacja wewnątrz zespołowa też jest wyjątkowo istotna. Jeżeli nie ma komunikacji w zespole między sobą, to co byśmy nie robili, jakbyśmy nie próbowali, nie wiem, rozmawiać z różnych stron, to jeżeli ktoś od front-endu i od back-endu nie będą potrafiły ze sobą rozmawiać, to nie zaiskrzy, a zadania będą wykonywane dwa razy dłużej po prostu. Jeżeli jest rozmowa i jakby, tak jakby rozmowa się klei, możemy to nazwać, to widzimy sami, że ta praca idzie i idzie dużo, dużo, dużo szybciej naprawdę.
I to, co się teraz, to jest widoczne tak naprawdę w przemyśle IT, że coraz bardziej stawia się na te umiejętności miękkie. Bo chodzi o to, ja zawsze porównuję, może to jest dość ostre porównanie, ale porównuję to do czasu na przykład lat 70., gdzie zawód mechanika był wielce ceniony, ponieważ każdy miał jakieś narzędzie, samochody mechaniczne i tak dalej. Znaczy samochód, wiadomo o co chodzi. I chodzi o to, że potrzeba była takiego zatrudnienia. Ale byli ludzie lepsi i gorsi. Tak samo teraz, jeżeli chodzi o deweloperów. Jest mnóstwo deweloperów, oni są bardzo szanowani i bardzo wysoce opłacani, ale to nie znaczy, że każdy deweloper jest naprawdę niesamowitym osobą, która będzie w stanie zbudować produkt albo doświadczenie użytkownika, które będzie sensowne i też budowania tego teamu. Więc to w budowaniu teamu zalecałbym patrzeć na to, żeby zespół nie był homogeniczny. Czyli, że nawet jeżeli masz przyjaciół, swoich najlepszych przyjaciół, z którymi się super dogadujesz, to zobacz, czy oni nie mają podobnych cech do ciebie, że nie będą wypełniali tych samych funkcji, bo chodzi o to, żeby zespół był różny, żeby mógł podejmować się różnych zadań, żeby nie było tak, że kilka osób zajmuje się tymi samymi rzeczami, bo to jest po pierwsze strata twoich udziałów i strata czasu tak naprawdę i wtedy jest wojna charakterów też często, co może doprowadzić do porażki w projekcie.
Mm-hmm. Powiedzieliście, że na samym początku, jak zaczęliście realizować ten pomysł, to przepaliliście praktycznie prawie wszystkie swoje środki, które mieliście do przeznaczenia. Mam w związku z tym dwa pytania. Po pierwsze, co wam dało siłę do tego, żeby jednak dalej w to brnąć? No bo umówmy się, wiele osób pewnie w takiej sytuacji stwierdziłoby, może się do tego nie nadaje i by się wycofała. I drugie moje pytanie, skąd wzięliście środki na to, żeby kontynuować właśnie to swoje działanie?
No to pierwsze pytanie, skąd siła, to jest, trzeba się zastanowić, bo mi to zobrazował pewien inwestor, z którym rozmawialiśmy na naszej drodze, właśnie rozmowy z inwestorami, że wydaje się, że jesteśmy młodzi, że mamy całe życie przed sobą, że my robić cokolwiek chcemy. De facto tak to nie jest. W życiu dasz radę zrobić 5, 6, 7 projektów, ponieważ każdy startup, który tworzysz, tak naprawdę do momentu, kiedy zacznie przynosić jakieś pieniądze, to jest okres 5, 10 lat. Więc jeżeli zrobimy szybką matematykę, tak, no to może nam się uda te 5 projektów poprowadzić. Więc przez wiele lat na początku trzeba żyć tak naprawdę i karmić się tylko tą wizją. Jeżeli nie robimy tego z pasji, jeżeli nie robimy tego, bo ciągnie nas coś innego niż pieniądze, no to mogę zagwarantować, że nam to nie wyjdzie. A przez to, że jesteśmy zaangażowani w to tak mocno i naszą dewizą to jest albo robimy to na 100%, albo w ogóle i też mógłbym teraz zaczerpnąć inspiracji z ostatniego programu Michaela Jordana, jego nastawienia do życia, że wygrać nieważne jaka jest za to cena, to właśnie trzeba mieć takie nastawienie, polecam mieć takie nastawienie, bo inaczej przyjdzie taki moment, kiedy po prostu się człowiek wypali i to jest moment próby. Nie można tego przewidzieć, nie można tego wyczuć, bo na razie jest fajnie, budujemy fajne przedsięwzięcie, czujemy się z tym dobrze, ale przyjdą momenty, kiedy rzeczywiście mogą cię złamać i to jest tak naprawdę moment próby i wytrwałość, determinacja to jest moim zdaniem na razie jedna z najważniejszych rzeczy, które powinien taki człowiek, który tworzy startupy mieć.
I my tak naprawdę w momencie, w którym rzeczywiście straciliśmy nawet nie większość, tylko praktycznie wszystkie nasze pieniądze, bo jednakowoż wkładaliśmy w to wszystko, zupełnie wszystko. Tak jak mówiłem, tą rozmową i szukaniem wśród ludzi z otoczenia swojego udało nam się znaleźć tak naprawdę przez zupełny przypadek. To jest inwestora prywatnego, który mógł w jakiś sposób nam, wspaniałego inwestora zresztą, wspaniałego człowieka, który mógł nas wspomóc w działaniu i uwierzyć w nas też jako team, bo tak jak Filip wcześniej mówił, najważniejsze jest team, najważniejszy jest twój zespół. Jeżeli masz zespół, który umie pracować i że osoba widzi, że ten zespół jest opłacalny, to zainwestuje w ciebie. Więc to, że upadnie ci twój pomysł pierwszy jakiś, który mieliśmy, czyli szukanie informatyka gdzieś dalej, który będzie mógł nam zdalnie wszystko robić, żyliśmy w jakiejś chwilowej bańce, która w pewnym momencie pękła i trzeba było się do tego dostosować, ale nie poddawać, bo nikt z nas w tym momencie nawet nie myślał o poddaniu, tylko myśleliśmy o tym, skąd wziąć pieniądze. Myśleliśmy o przeróżnych formach, naprawdę.
I to, co ty mówisz, to, co Daniel mówi, to jest bardzo cenna lekcja. Czyli jeżeli nie bać mówić się właśnie o swoim pomyśle, to nie jest tak, nie bójmy się tego, że ktoś nam to wykradnie, że nasz pomysł jest niesamowity, jak i z kosmosu. Bo chodzi, że przez to, że my byliśmy tak otwarci, że cieszyliśmy się zwykłą dziecięcą szczerością, tym, co robimy, jakie mamy pomysły, jak to się wszystko przeradza, ludzie zobaczyli w nas pasję. I to słowo jakoś rozbiegło się po znajomościach, po znajomych znajomych i tak dalej. I nie możemy zapominać o jednym głównym czynniku, który w startupach jest zabójczy, czyli szczęście. Bo ono nie jest, nie można nim sterować, nie można tak naprawdę go dostosowywać, ale nie możemy o nim zapominać. Mieliśmy takie szczęście, że poznaliśmy osobę właśnie, która jest teraz naszym inwestorem. Jest to przedsiębiorca już ze stażem długoletnim. Po pierwsze, to jest bardzo mądry człowiek, który mentoruje nas na poziomie biznesowym, a poza tym w ludzki sposób też zawsze proces rozwiązywania problemów, to w jaki sposób podchodzimy w ogóle do tych problemów, to w jaki sposób rozwijamy naszą działalność, rozwijamy naszą myśl o projekcie, no to mamy wielkie szczęście.
Tak, jest naszym trochę takim aniołem, który znaczy, nad nami jako...
Tak, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, jaki typ inwestora, to jest anioł biznesu w tym momencie. I właśnie nasze zadanie jest teraz takie, żeby doprowadzić nasz projekt, nasz produkt do momentu, kiedy jest fajną aplikacją, kiedy pokażemy wyniki finansowe, pokażemy, że możemy realizować nasze założenia, po to, żeby wtedy zgłosić się już do większych funduszy, myślimy zagranicznych, jeżeli jakieś polskie będą chętne do współpracy i będą tak naprawdę miały podobną wizję, no to oczywiście nie wykluczamy tego, po to, żeby skalować już nasz projekt.
Mam pytanie od naszego widza. Cześć, w jaki sposób finansowaliście na początku dewelopera? Ustalona stawka za konkretne zadanie czy procentowy udział w przedsięwzięciu?
No to powiem tak, jeżeli chodzi o rozdawanie procentów, trzeba się zastanowić. Po pierwsze, ile masz osób na początku jako założyciel? A po drugie, patrz długoterminowo, bo teraz te x tysięcy, dziesiątek tysięcy będzie cię bolało oczywiście, ale spróbuj na początku walidować pomysł, robić nawet makiety z kartonu, robić makiety na programach, które masz wszędzie rozrzucone po internecie, Adobe XD, Proto.io, różne masz opcje, które żeby prototypować i pokazywać swój pomysł, a w przyszłości, jeżeli twój pomysł, bo musisz wierzyć pomysł od początku, prawda, że będzie czymś wielkim, że będzie się skalował, będzie wzrastał od 100 do 400% rok do roku. Chodzi o to, że wtedy, kiedy będziesz przystępował na przykład do takiego funduszu inwestycyjnego, starał się o finansowanie od takiego typu funduszu, to musisz mieć tak naprawdę to ten tort do podziału, musisz mieć czym się podzielić, a jeżeli będziesz każdemu oddawał procent, nawet takie 5, 10, 15%, to jest kupa, tak naprawdę masa twojego projektu.
Tak, pomyśl sobie po prostu na zasadzie tego, że jeżeli ty dajesz teraz komuś za zrobienie stron, załóżmy 10%, to pomyśl sobie, co powie inwestor czy tam VC w przyszłości, do którego prosi na przykład o, nie wiem, 10 milionów, to ile on tych procent musi sobie wziąć? Przecież nie weźmie ci tych 100% twoich, tylko chcesz jak najbardziej...
Albo zobaczy, że nie ma tam dla niego miejsca po prostu. Albo bo jeżeli prostu tak wyceniasz swoje przedsięwzięcie, to znaczy, że nie ma też w nim wiary, nie ma jakby wizji tego wzrostu. No i też pytanie jest, jaki masz na razie zespół? To już powtarzam się jeszcze raz, bo chodzi o to, że fundusze VC jest taka tendencja, że mówią, że najlepsze teamy to są 2- bądź 3-osobowe. Bo jedna osoba prowadzi do dyktatury, dwie osoby, no wiadomo, tak? Wtedy to jest jakoś bardziej dyskusyjne. I chodzi o to, że jesteś sam, to tak, to bym zaproponował osobie technologicznej, jeżeli masz taką możliwość, podział udziałów. Jeżeli jednak jesteście teamem i chcecie po prostu stworzyć jakiś produkt albo dojść do jakiegoś momentu technologicznego, starałbym się jednak zorganizować finansowanie zewnętrzne. Na początku właśnie porządkując się takim prototypem.
Chciałabym jeszcze przeskoczyć do innego tematu, a konkretnie z kwestii koronawirusa i tego, jak wasz startup zareagował na tą całą sytuację. Czy możecie opowiedzieć coś o We Do Help?
Tak, tylko musimy właśnie trochę oddzielić te rzeczy, bo dobrze powiedziałeś startup, bo chodzi o to, że podejście startupowe to jest ciągłe testowanie nowych pomysłów. Jeżeli one zaskoczą, jeżeli one będą pozytywne, no to wtedy wprowadzanie, implementowanie je do twojego działania. U nas było tak, że naszym startupem jest nasza aplikacja do uberyzowania usług, do realizowania usług, tak, WeDo. Nasze WeDo Help było tak naprawdę ustosunkowaniem się na to, co dzieje się na zewnątrz, co dzieje się na świecie, bo takiej sytuacji nie doświadczyliśmy za naszego życia, myślę, że nasi rodzice to samo, więc pomyśleliśmy, jeżeli wszyscy jesteśmy w momencie w dołku, to skorzystamy z naszej wiedzy, know-how, z naszych materiałów, z tego, że potrafimy już działać i chcieliśmy pokazać, że to, do czego będzie nasz portal, czyli do organizowania i załatwiania spraw, to tak samo potrafimy zrobić teraz, bez nakładu finansowego, tylko z naszą koncepcją i z drobnymi rzeczami jak portal, który postawiliśmy w ciągu 2 dni, tak, który był z bardzo prostą stroną internetową, to można czuć nawet jak tam się wchodzi, ale rzeczywiście działało to, mieliśmy około 150 wolontariuszy, którzy pomagali w takich drobnych sprawach, typu jak zakupy, jak realizacja recept, wyprowadzenie psa i tak dalej, ale mieliśmy różne inne dziwne potrzeby, jak na przykład zaopatrzenie sklepu mięsnego, czy dostarczenie asortymentu higienicznego, jakichś żelów, maseczek, rękawiczek i tak dalej, rodzinom, które bardziej tego potrzebują. No niestety mamy budżet studencki, więc robiliśmy tylko tego, ile mamy. No i też były...
Jakieś cięższe zadania w stylu... Właśnie, tak, dowiedzieliśmy się o tym, tak, teraz może trochę... Dostaliśmy jedno z zadań takie, że pielęgniarki z Warszawy ze szpitala MSWiA potrzebowały ekspresu, bo nie miały po prostu, więc postanowiliśmy tak samo znaleźć im ten ekspres i udało się we współpracy z dwoma firmami załatwić ekspres i 10 kg kawy dla tych pielęgniarek. Trwało to wszystko 2 dni, pielęgniarki wszystko dostały i były bardzo z tego powodu wdzięczne. Tak jeszcze mówiąc a propos We Do Help, to We Do Help miało za zadanie właśnie odnalezienia się w tej nowej sytuacji. I teraz tak postanowiliśmy, wyszliśmy tak naprawdę z dwoma akcjami. Na początku zacznę od tej pierwszej, czyli akcja Pomagam w Koronie, w której rzeczywiście, tak jak Filip mówi, postawiliśmy w 2 dni prostą stronę internetową, na której mogłeś się zapisać jako chętny do pomocy, bądź jako potrzebujący tej pomocy. I dostaliśmy naprawdę bardzo dużo odpowiedzi z jednej i z drugiej strony i ludzie nas pisali, dzwonili z różnymi zadaniami do zrobienia tak naprawdę. Zauważyliśmy, że to wszystko tak jakby zaczęliśmy uczyć się też na tym, bo to już był żywy jakiś organizm, to wszystko się działo. I teraz w momencie, w którym zrobiliśmy te akcje, zobaczyliśmy, że możemy też nie tylko nasza trójka czy tam nasz zespół jeździć po ludziach, tylko też dawać innym rzeczy do robienia. Zauważyliśmy, że możemy zrobić te kilka też tych właśnie takich nieprzeciętnych, nietuzinkowych zadań w stylu właśnie tego ekspresu, czy też dostarczenia jedzenia do szpitala w Grodzisku Mazowieckim. Takich kilka innych akcji mieliśmy, także to.
Znaczy też to mówiąc, że na początku chcieliśmy, to miał być taki trening operacyjny dla nas, czyli nauczyć się rozwiązywać problemy takie typowo ludzkie, rozwiązywać problemy wynikające z prowadzenia jakiejś działalności, z odpowiedzialnością tak naprawdę przed innymi ludźmi, z budowaniem teamu, z odpowiedzialnością tego, co każdy ma tak naprawdę w tej nowej przestrzeni i nowych obowiązkach wykonywać. Ale po pewnym czasie przyszło takie poczucie samorealizacji, samozadowolenia, że rzeczywiście zobaczyliśmy, że pomagamy ludziom i że reakcje tych ludzi i te odpowiedzi
taką wewnętrzną ekscytację w nas powodowało.
Brzmi to może trochę ckliwie, ale rzeczywiście jakieś pewne samopoczucie samorealizacji z tego płynęło, więc to też z takich prywatnych względów było ciekawe przedsięwzięcie.
I też chcę powiedzieć, myślę, że Filip się ze mną zgodzi, że my nigdy też nie mówiliśmy, że jesteśmy, nie wiem, najlepszą firmą czy akcją do pomocy. Nie, my mówiliśmy o tym, że my dajemy narzędzie do pomocy i chcemy pomagać, brać w tym udział. Nie musimy być wcale jakimś liderem w tym, najlepsi. Nie, my chcemy swoje doświadczenie przelać na to, żeby pomóc ludziom, po prostu.
Załatwiać rzeczy. To samo jest w We Do. Chodzi, że chcemy dać wreszcie portal, gdzie nie będzie czegoś takiego jak fejkowe opinie, nie będzie czegoś takiego jak fejkowe ratingi, nie będziemy mieli stresu, czy ktoś nam zapłaci, czy nie. Tylko właśnie chcemy, dlatego stworzyliśmy nasz system tak, że opinie mogą być wystawiane tylko po zakończonym zadaniu. Czyli zakończonym zadaniu to tylko zapłaconym zadaniu. Mamy płatność depozytową, czyli płatność jest realizowana tylko po zakończonym pozytywnie zadaniu, ale żeby druga była strona była też bezpieczna, to ta płatność jest zablokowana od początku realizacji tej płatności. Więc chodzi o to, żeby pamiętać o dwóch stronach, żeby tutaj nie dyskryminować nikogo, tylko żeby rzeczywiście ktoś chce mieć wykonaną rzetelnie pracę, to żeby miał do tego narzędzie, ale jeżeli chce ktoś pracować i sam tworzyć swoją karierę zawodową, być swoim szefem, próbować nawet swojej własnej firmy bez nakładów kosztów, to żeby czuł się w tym komfortowo i właśnie to będzie można robić na naszej platformie WeDo.pl.
Mhm. Wracamy teraz do pytań naszych widzów. Julka Daga pyta, na jakiej zasadzie aplikacja zarabia? Reklamy, subskrypcje, czyli jaki jest wasz model biznesowy?
Nie chcę mieć żadnych reklam, na razie ani subskrypcje w przyszłości to nie jest zły pomysł. Na początek, bo mamy kilka etapów rozwoju. Na początek to ma być, chcemy nauczyć ludzi, w jaki sposób mogą używać takiego narzędzia. Ponieważ w Australii na przykład, jeszcze wracając do tej historii, udało nam się, widzieliśmy na tym portalu najróżniejsze zadania, zaczynając od przynieść paczkę papierosów za $50 albo pomóż bezdomnego, zrób sobie z nim zdjęcie i $150, tak? Czyli akcje charytatywne, akcje na przykład, że jesteśmy na imprezie, nie mamy co zrobić, niech ktoś tam przyniesie rzeczy. jakoś dzisiaj imprezowy temat mam tutaj.
Tak, tak, to prawda.
Zaczęło się od rozwalonej ściany.
Tak, a właśnie jeżeli chodzi o rozwalanie, to mieliśmy jednego znajomego, który został wyrzucony przez jego właściciela domu, w którym mieszkał, na bruk. Musiał zabrać tak naprawdę cały swój dobytek na przestrzeni 12 godzin. I nie wiedział, jak to zrobić, nie miał samochodu, no przecież nie przeniesie kilku ton rzeczy, bo tam miał cały ogródek, garaż, tak dalej, tak dalej. Napisał właśnie na tej społeczności, na tego typu aplikacji, że szuka jakiegoś samochodu transportowego. W 12 minut zgłosiło się, nie wiem, kilkanaście osób, na czele z gościem, z którego skorzystaliśmy, z ciężarówką 16-tonową, która przewiozła wszystkie rzeczy na raz. Więc chodzi o to, żebyś miała w kieszeni taką rzecz, która będzie tak naprawdę w stanie rozwiązać twój problem intuicyjnie w przeciągu kilkunastu minut. Że piszesz swój problem, definiujesz go, chowasz go do kieszeni, wyciągasz i wtedy masz odpowiedzi tak naprawdę na realizację. A odpowiadając na pytanie, jaki jest model biznesowy, mamy taki, że mamy prowizję od każdego pozytywnie zakończonego działania. Chodzi o to, że tak naprawdę postowanie, sprawdzanie, czyli wstawianie swoich zadań jest totalnie bezpłatne, bo nie chcemy brać opłaty za to, że ktoś chce znaleźć pomoc, że ktoś chce szukać pomocy właśnie, tak jak jest na innych portalach, że płacimy tak naprawdę za każdą reklamę, każdy post, płacimy jakąś tam drobną opłatę. Tutaj próbuj, znajdź, sam się określ w takim razie, jak chcesz tą pracę definiować, a jeżeli pomożemy ci znaleźć osobę, która cię wykona, no to za to połączenie my pobieramy naszą opłatę.
Z budżetu, który tak jakby już ustaliłeś, i my nie zwiększamy tego budżetu tym samym. Ten budżet jest ten sam, bo to ty ustalasz ten budżet, a opłatę z tego budżetu firmy popieramy w ten sposób.
Mhm. Kolejne pytanie. Elizabeth pisze: cześć, co poradzilibyście osobie, która ma pomysł na startup, ale nie wie jak zacząć? Jakie cechy powinny mieć osoby, które chcą osiągnąć sukces w tym biznesie?
Okej, okay, co powinny robić? Powinna zacząć działać, nie przygotowywać się, nie myśleć, tylko zacząć robić rzeczy związane z tym biznesem. Zależnie jaki to jest biznes. Najlepiej na początku zrobić prototyp tego biznesu, czyli jeżeli to jest restauracja, to zaprośmy znajomych, zróbmy dania, które miałyby być w naszej karcie, zobaczmy reakcję. Jeżeli ma być to aplikacja mobilna, to rozrysujmy ją na kartce, wyjdźmy na ulicę, dajmy ludziom i powiedzmy, aplikacja na przykład, powiedzmy na Tinderze, tak? Chcemy zrobić nowy Tinder. Powiedzcie, dobra, znajdź tutaj sobie idealną osobę. No to te osoby pokażą nam, w jaki sposób tak naprawdę by korzystały z tej aplikacji i byśmy wiedzieli, okej, okay, to jest fajny pomysł, musimy zmienić to, musimy zmienić co innego. Jeżeli ten pomysł nabierze już coraz większego rozbiegu, coraz większego tempa, możemy się z tym zgłosić do ludzi, którzy zajmują się startupami, możemy zgłosić się do PFR-ów.
Do inkubatorów,
które pomogą nam ukształtować tą drogę biznesową, tak? Czyli założyć już jakieś przedsiębiorstwo, żeby iść tą taką formalną drogą. Ale więcej bym zaczął działać i uczył się na swoich błędach i wtedy analizował tak naprawdę to, co robimy i ustosunkował się do swojego pomysłu na podstawie tego, co daje mi rzeczywistość, tak? Czyli częste zderzenia z rzeczywistością będą najlepszą nauką do tego, żeby tworzyć swoje startupy. A jeżeli chodzi o cechy osoby, która to musi robić, to zależnie od zespołu, bo właśnie to też nie jest nigdy indywidualność. Tak jak nam się wydaje, że jest taki Steve Jobs i że to jest Apple, no nie, no za tym stoi też Steve Wozniak, który tak naprawdę stworzył te wszystkie oprogramowania, na których teraz pracujemy. Więc potrzebna jest taka osoba jak Steve Jobs, czyli taki marketer. Ja nazywam to hustlerem, czyli taki gość, który przebije się przez każde ściany, przez każde przeciwności, który po prostu będzie miał w sobie tyle energii, że będzie duszą takiego projektu, tak? Że będzie niósł i będzie dawał możliwości, nowe pomysły. Będzie zbierał ten zespół, kiedy on już będzie zmęczony, nie będzie miał siły, będzie mówił: dawaj, lecimy jeszcze bardziej. No i kolejna osoba to musi być osoba techniczna, jeżeli mówimy o startupach technologicznych, która będzie tak naprawdę odpowiadała za rzeczy produktowe. No i osoba trzecia to powinna być osoba operacyjna moim zdaniem, czyli rzeczy takie, które będą pozwalały na funkcjonowanie twojego przedsięwzięcia, czyli takie rzeczy jak kadry, takie rzeczy jak miejsce do pracy, takie rzeczy jak partnerzy, z którymi będziemy współdziałać. Więc chodzi o to, żeby znaleźć osoby, które różniące się od siebie, ale potrafiące współgrać i współpracować razem, tworzące kompletny zespół.
Tak, na przykład na naszym przykładzie, proszę nam uwierzyć na słowo, że jeszcze dosłownie 5 lat czy 4 lata temu nie znaliśmy się aż tak dobrze i nie byliśmy wcale jakimiś bliskimi kolegami. Tak jakby to, że w tym momencie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i być może też różnimy się personalnie sobą, może nam daje właśnie tą siłę, która napędza nas w tym całym rozwoju. Czyli przykładowo, jeżeli Filip jest osobą, która potrafi się na przykład wszędzie dostać, a kto inny na przykład, nie wiem, ma z tym większy problem, ale za to, nie wiem, na przykład jest świetnym finansistą, no to przecież i tak potrzebujesz tego finansisty. Szukasz takiego interdyscyplinarnego zespołu tak naprawdę w swoim teamie, w swojej
Nie potrzebujesz trzech gości, którzy będą się wszędzie dobijać, dostawać i swoją wizję chcieć przepchnąć, bo wtedy to będzie wojna charakterów, tak jak już wcześniej wspominałem. Też nie potrzebujesz trzech gości, którzy są technologiczni, bo każdy będzie miał lepszy pomysł, aż w końcu będziesz udoskonalał, aktualizował swoją wersję tak, że nigdy z nią nie wyjdziesz, że wyjdzie pięć innych opcji przed tobą, jeżeli w końcu będziesz dumny. Właśnie też taka nasza kolejna dewiza, którą się staramy kierować, to jest bardzo ciężkie, że jeżeli nie jesteś zażenowany z pierwszej iteracji swojego produktu, to znaczy, że wypuściłeś go za późno.
Tak, więc to też jest prawda, naprawdę.
Tak, o tym trzeba pamiętać, że lepiej to wypuścić, niech rynek to skoryguje, będziesz się uczył na błędach, nie wszystko jest perfekcyjne. Oczywiście, że ludzie lubią wytykać błędy, tak? I lubią patrzeć na te małe rzeczy, na które ty będziesz, jako że to jest twoje dziecko, twój projekt, będziesz trochę wypłaszczał, no ale myślę, że też ludzie zrozumieją w pewnym momencie, że to jest początek, że jakoś trzeba zacząć, że to też jest cały, że to jest proces. To nikt nie wychodzi od razu z doskonałym produktem.
Mm-hmm. Zuzanna K. pyta, czy wasza aplikacja jest dostępna na App Store?
To jest dobre pytanie, ponieważ my zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie. To jest forma walidacji właśnie produktu. Czyli ten pomysł jest ciekawy, wydaje się jakby mógł zaskoczyć, ale nie wiadomo. Więc po co mamy teraz kilka innych rzeczy, w które możemy tak naprawdę inwestować i wkładać nasze fundusze, więc postanowiliśmy postawić na technologię, która będzie najbardziej, najszerszym dostępnym. To jest aplikacja webowa, która będzie zachowywała się tak jak aplikacja natywna, ale nie będzie zajmowała tyle miejsca na telefonach, komputerach czy innych nośnikach i będzie miał dostęp do niej każdy, z każdego tak naprawdę OS-a.
Czyli to się nazywa PWA ogólnie rzecz biorąc. No,
Progressive Web Application. I chodzi o to, że każdy będzie miał do niej dostęp, niezależnie czy to będzie z Androida, czy z Microsofta, czy z Apple'a, ale przez to będziemy mogli zobaczyć, czy w ogóle ten pomysł się przyjmie, czy ludzie lubią korzystać z tego. Jeżeli tak, wtedy będziemy bardziej personalizować wersję już do danych urządzeń.
Aczkolwiek rynek też się zmienia, to też warto tak zauważyć, że
Coraz więcej stron i portali właśnie zmienia się w to PWA, na przykład OLX teraz po zmianie też ma super stronę PWA.
I ostatnio Google powiedziało, że w Google Store, czy tam jak się z Google, tak? Google Play? Nie.
No tak, w sklepie.
Że w sklepie od Google będzie można dostępne też aplikacje PWA po prostu, tak.
Ale to nieważne, bo chodzi o to, żebyśmy po prostu udostępnili możliwość ściągnięcia tej aplikacji, czy ściągnięcia skrótu do tej aplikacji. Ważne to, żeby dało się zrealizować potrzebę, którą ma rozwiązywać ten program, albo w której ma pomagać ten program. No nie chodzi o to, żeby mieć piękną aplikację, to jest bardzo ważne, ale chodzi, żeby sam zamysł, sam produkt rzeczywiście działał. Jeżeli on będzie działał, jeżeli ludzie będą widzieć potencjał, będą chcieli z nami współpracować, no to wtedy zadbamy o to, żeby rzeczywiście to było najpiękniejsza aplikacja na jak najbardziej światowym poziomie.
Oczywiście cały czas się o to staramy.
Tak, to nie jest tak, że teraz mam dobra, niech to wygląda jakkolwiek, mamy to gdzieś, staramy się jak najbardziej, ale tak jak mówimy, walidacja pomysłu jest jednym z najważniejszych punktów, czyli że rzeczywiście sprawdzać przed tym, jak się wyda już jakieś pieniądze, żeby sprawdzać, czy ten pomysł będzie miał jakieś oparcie na rynku, czy ktoś z niego rzeczywiście skorzysta. Czy ten problem jest u konsumenta, czy my go kreujemy i staramy sobie wytłumaczyć, że to jest jakiś sztuczny problem tak naprawdę. W efekcie.
Natalia ma pytanie w kwestiach bezpieczeństwa. Czy zapewniacie jakiś sposób weryfikacji użytkowników oprócz wystawionych opinii? Chodzi mi głównie o kwestię bezpieczeństwa, kiedy jakieś zadanie wymaga, powiedzmy, wpuszczenia kogoś do domu.
Tak. To są dwie weryfikacje. Jedna jest mniejsza, to jest przez numer telefonu, na który każda osoba musi być zarejestrowana. I drugi to jest weryfikacja konta przez przelew
na złotówkę,
który jest oczywiście zwrotny i wtedy potwierdzamy tożsamość takiego użytkownika i czy taka osoba właśnie ma prawo pracy, tak, czy jest rzeczywiście osobą za tą, którą się podaje. Ale takie pytania o bezpieczeństwo są częste i można sobie łatwo je zobrazować też na innego rodzaju miejsca, gdzie szukamy pomocy. Skąd wiesz, czy osoba, do której zadzwonisz z książki telefonicznej, nie będzie z jakimś zwyrodnialcem? Skąd wiesz, czy osoba, która będzie określała się jako najlepszy zawodowiec, nie będzie osobą, która będzie niebezpieczna?
Uber to też nie jest zawodowy kierowca.
Dlatego staramy się właśnie dokładnie, to jest dobry przykład Ubera i Airbnb, gdzie wiele znanych inwestorów i funduszy inwestycyjnych na początku nie chciało inwestować w te pomysły, dlatego bo mówili, że nikt nie wsiądzie do obcego samochodu, nikt nie będzie mieszkał w obcym mieszkaniu. Dokładnie wiemy, jak historia się potoczyła. Chodzi o to, że dlatego chcemy budować realną bazę tych opinii, że jak masz kilka ofert, to tak naprawdę to jest wtedy twoja odpowiedzialność, żeby skorzystać z narzędzi, które ci udostępniamy, żeby ocenić, czy ta osoba rzeczywiście jest najlepsza do twojego zadania. Bo niska cena może być atrakcyjna, ale opinie i rating może pokazywać, że jest inaczej. Też mamy różne ratingi typu completion rate, czyli tak naprawdę ilość, procent wykonanych zadań, które się przyjęło, które się ukończyło. Więc można patrzeć na, dajemy pulę tak naprawdę rozwiązań, które mogą ci powiedzieć, czy ta osoba jest najlepsza do twojego zadania.
Bo to do ciebie należy wybór tej osoby.
Też. I docelowo to jesteśmy na początku oczywiście naszej drogi z naszym startupem, ale od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i polskimi i zagranicznymi na przygotowanie mikroubezpieczeń, które będą ubezpieczały naszych użytkowników od różnych przykrych zajść, czy od zniszczenia mienia, czy od różnych niezapowiedzianych wypadków.
Mhm. Artur pyta o to, jak wyglądał moment, w którym zespół poszerzył się o osoby spoza was jako organizatorów. Zrozumiałam, że zatrudniliście dewelopera z zewnątrz.
To na początku, to przy naszym poślizgnięciu, że tak powiem, to był błąd. Potem już poświęciliśmy dużo czasu na to, żeby znaleźć odpowiednią osobę. Po pierwsze, która będzie odpowiadała charakterologicznie, która będzie miała kompetencje do tego, żeby być mianowana CTO, tak, czyli tak naprawdę szefa Departamentu Technologicznego, czyli w przyszłości, która będzie nie tyle kodowała i będzie tworzyła produkty, tylko będzie mogła nadzorować ten dział, który będzie zajmowała się rzeczami produktowymi. Więc w momencie tak naprawdę, kiedy przychodzi taka potrzeba, też właśnie zastanówmy się, jak wydajemy pieniądze, bo nie zawsze budowanie rozległego teamu na początku jest potrzebne. Tylko wtedy, kiedy czujesz, że jesteś na takim etapie, że twój produkt albo projekt wymaga, dobra, muszę zrobić super aplikację szybko, no to muszę znaleźć ludzi, którzy rzeczywiście to potrafią. I najlepiej mieć takie osoby w zespole. Jeżeli mamy osoby, że robimy dużo rzeczy graficznie, albo robimy dużo kontentu na społecznościówki, no to wtedy okazuje się, że lepiej niż outsourcować taką osobę, zatrudnić i wprowadzić ją do teamu. Więc tak naprawdę to się dzieje bardziej naturalnie. Jeżeli poznajesz niektórych ludzi, od razu to jest tak jak ze znajomością. Czujesz, że to może zadziałać albo nie. Jeżeli próbujesz, wiele ludzi jest nieprzystosowanych do tego, żeby pracować po prostu. To musisz kilka razy przejść przez takie osoby, aż w końcu trafisz na tą osobę, że powiesz, kurde, to jest to. To buduje super team i tej osoby trzeba się trzymać. Więc wydaje mi się, że musisz mieć dobrego nosa do ludzi. Nie dam ci na to recepty, bo sam się cały czas tego uczę i staram się dobierać jak najlepiej, ale myślę, że to projekt wyznacza wtedy, kiedy potrzebujesz nowej osoby.
Czyli musi być tak zwana chemia, o której wszyscy mówią.
Tak. To może proste, ale to jest prawdziwe po prostu.
Ale w ogóle też nie myślmy, bo oczywiście to jest skomplikowane, całe procesy i tak dalej, wszystkie formalne procesy, ale nie możemy zapominać, że w tworzeniu każdych tak naprawdę przedsięwzięć i w ogóle międzyludzkich akcji chodzi o takie normalne, przyziemne ludzkie aspekty, że one są często kluczowymi rzeczami. Więc nie pomijajmy ich, bo to może tak naprawdę przeświadczać o tym, czy projekt będzie udany, czy natura firmy będzie fajna, czy nie. Bo dlatego teraz startupy rozkwitają i są niesamowitymi rzeczami, bo tam jest inne podejście do pracownika. Tam jest podejście takie, że wszyscy
jesteśmy równi.
Po pierwsze, oczywiście to też jest takie sloganowe pojęcie, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście, jeżeli twój pracownik czuje się dobrze z tobą jako pracodawcą, to znaczy, że będzie przekładał taki sam experience, takie same doświadczenie na klienta. A to jest najważniejsze, żeby doświadczenie klienta było na najwyższym poziomie. Bo jeżeli pracownik będzie czuł, że jest skrępowany, że jeżeli on coś pomyśli, wprowadzi swój własny pomysł i ty go za to zdziergasz, to on nie będzie, to jeżeli przyjdzie do niego klient i zaproponuje jakąś inny rodzaj współpracy, który de facto byłby dobry, to on będzie się bał przez to, że ty na nim siedzisz i będzie się bał tak naprawdę rozwinąć twojego przedsięwzięcia. Więc żeby tworzyć dobry nastrój w firmie, to jest klucz. Po prostu tyle. Koniec, kropka.
No i otacza się jednak osobami z kompetencjami, sprawdzać te kompetencje wcześniej też, czy na pewno wszyscy są kompetentni, czy mogą robić to, co sobie założysz i zakładasz.
I polecam też zbudować środowisko zdrowej rywalizacji. Chodzi o to, że na przykład kto siedzi dłużej, kto zrobi więcej, kto będzie lepszy w tym, ale chodzi o to, żeby to było zdrowe, bo żeby nie było tak, że my nie mamy czasu i żebym to pogodzili na cokolwiek, tylko że jeżeli coś robimy, to robimy na 100%, bo jeżeli to ma być przyszły unicorn, przyszły jednorożec, no to nie zrobi się 4 godziny dziennie, jeżeli ktoś ma zawsze ważniejsze sprawy. Tylko musi być kilku gości, którzy się prześcigują w tym, kto jest lepszy. Bo jeżeli zawsze będzie ten wyścig, nie mówię wyścig szczurów, tylko właśnie pozytywny, przyjacielski wyścig, kto jest po prostu, działa lepiej, no to taki startup, taki zespół może rzeczywiście zdobyć góry.
Julka Daga wraca z kolejnym pytaniem. Jakie macie studia za sobą, jakie doświadczenie zawodowe?
Jakie mamy studia? Jesteśmy w trakcie studiów.
Kończymy.
Tak, kończymy.
Ciężko,
ale będziemy jakoś kończyć może.
Tak.
Ja jestem studentem SWPS-u, School of Ideas, to jest projektowanie innowacji. To jest dosyć nowy kierunek. Wcześniej studiowałem ekonomię na Koźmińskim i to mi dało tak jakby jakieś podstawy. Filip jest...
Ja studiuję kognitywistykę na UW, więc kognitywistyka to jest nauka, ja tak zawsze mówię, nauka dążąca do badań nad sztuczną inteligencją, więc tam miałem doświadczenie z programowaniem, z tworzeniem nowych technologii, z lokowaniem jakoś tych nowych technologii. Ale życie i moja współpraca akademicka mam mieszane uczucia co do tego. To jest ważne, trzeba kończyć studia moim zdaniem, bo to zawsze, teraz jak mamy czas, jeżeli już jesteśmy w trakcie studiów, no to po co marnować, jakby rzucać to. Jeżeli mamy taki projekt, który rzeczywiście wierzymy w niego 100% i są albo studia, albo projekt i widzimy w tym przyszłość, w tym projekcie, no to ja nie mam dwóch zdań. Po prostu ja bym wybrał i tak ten projekt. Ale, a jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, no to najróżniejsze. Jeżeli chodzi takie związane z biznesem, to praca w domu maklerskim i tak naprawdę prowadzenie klientów, realizacja celów założonych, prowadzenie klientów biznesowych, nawiązywanie relacji z tymi klientami, to mi dużo pomogło tak naprawdę w prowadzeniu teraz tego biznesu i w odpowiedzialności i właśnie w prowadzeniu tych relacji z ludźmi, którzy też mają współpracować z nami jako nasi partnerzy.
A trzeci współzałożyciel WIDU?
Trzeci współzałożyciel WIDU studiuje
na
WAC-ie kosmonautykę i lotnictwo. Jest też
zupełnie też niepowiązany.
Tak, jest też młodym aspirującym pilotem. Wszyscy teraz właśnie mamy pracę dyplomową i obronę w tym roku, właśnie na równi z wypuszczaniem WIDU, więc to nie jest łatwe. Więc całe szczęście mam super promotora, który zwolnił mnie z zajęć, żeby móc realizować naszą akcję charytatywną, więc to mi bardzo pomogło. Jednak większość świata akademickiego i nie lubi współpracować.
Tak, ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście ciężko jest w pewnym momencie połączyć te dwie rzeczy, bo tworzenie startupu wymaga przede wszystkim czasowości. Tak jak Filip mówi, jeżeli się w coś angażujemy, to na 100%, czyli i tak jak też Filip wcześniej powiedział, czasami trzeba się prześcigać, nie wiem, ktoś wspomni o tym, że a ja dzisiaj siedziałem do drugiej w nocy nad tym, a ty poszedłeś o 21. Takie rzeczy też się tak jakby liczą i staramy się tak jakby pchać cały czas do przodu w tym i się udoskonalać, bo nikt nie jest idealny oczywiście, ale każdy może pracować nad sobą i to wymaga wszystko oczywiście ciągłej pracy. Czasami to niestety przeszkadza właśnie w rzeczach w stylu
ale też studia, ale to co polecam, budowanie właśnie nawet startupu, który nawet nie wypali, on buduje pewność siebie pewnego rodzaju. Że przez to rzeczy, różnego rzeczy tak naprawdę jako założyciel startupu będziecie robić wszystko. No będziecie musieli stać na każdym stanowisku poszczególnym. I to cię przygotuje do najróżniejszych rzeczy, które potem możesz zaczynać. Tak na przykład jak my teraz szukamy jakiegoś tak zwanego side hustle, pobocznego środka zarobku, który będzie po prostu finansował nasze życie prywatne, bo już nie dajemy rady być po prostu całkowicie bez pieniędzy non stop. Więc też szukamy jakiegoś innego rodzaju finansowania, który będzie innym rodzajem niż inwestorzy.
Bo życie startupowca to też nie jest bogate życie, jak się niektórym wydaje, jak wyobraźnie jest, bo rzeczywiście, jeżeli w coś poświęcasz 100%, to finansowo 100% też. Czyli tyle pieniędzy, ile nas stać we wrzucenie to zawsze wrzucimy, a i tak jest za mało, bo to jest trochę studnia bez dna. Możemy wkładać i będziemy ciągle potrzebować jakichś finansowań, dlatego z własnego finansowania nie ma szans, chyba że się jest
jakimś dlatego też myślimy właśnie, w jaki sposób możemy tą sytuację rozwiązać przez budowanie prostych narzędzi, prostych innych środków zarobku, które jeszcze 2 lata temu wydawałyby mi się astronomiczne i w ogóle nie wiedziałbym, jak tego podejść. Przez to, że rzuciliśmy się na duże wyzwanie, jakie jest budowanie startupów na konkurencyjnym rynku. Teraz te rzeczy się wydają błahe i tak naprawdę proste do wykonania. Więc to pokazuje, że początkowy plan, który był zupełnie inny, buduje i otwiera ścieżki na tak naprawdę zupełnie inne rodzaje twojej kariery zawodowej.
Kontynuując wątek finansowy, Hanna pyta, ilu uczestników WIDU już jest i czy osiągacie już przychody?
Nie, WIDU jeszcze nie wyszło na rynek. Aplikacja jeszcze nie funkcjonuje. To, co jest na razie naszym WIDU.pl, to jest cały czas kontynuacja naszej akcji charytatywnej WIDU Help. Ona, my jeszcze kontynuujemy właśnie, mamy cały czas ten program teraz w ramach podziękowania
tak,
medykom.
Właśnie, poczekaj, może powiedzmy właśnie o tym, bo tego to warto by było zaznaczyć, że po tym jak zauważyliśmy, że jednak sytuacja koronawirusa delikatnie przycichła, nawet po samych sobie zauważyliśmy, że już że wychodzimy na te ulice i tak jakby, że ludzie to samo robią, zauważyliśmy, że chcieliśmy wyjść z czymś w podziękowaniu medykom i stworzyliśmy akcję, kontynuację akcji Pomagam w Koronie, która się nazywa Dzieci Medyków Gotują. I wraz ze studiem kulinarnym warszawskim Małe Przyjemności postanowiliśmy stworzyć cotygodniowe, niedzielne zajęcia online dla dzieci medyków, bezpłatne zupełnie. Udało nam się znaleźć innego sponsora, który opłaca nam produkty. My je rozwozimy, albo nasi wolontariusze, których też mamy, rozwożą po domach te produkty. I dzieci tak naprawdę o godzinie 12 w niedzielę siadają przed komputerem ze swoimi rodzicami, medykami i mogą przez chwilę tak jakby medycy mogą pobyć się ze swoimi dziećmi, zrobić fajną tak jakby jakąś inicjatywę domową, a później zjeść wspólnie obiad.
Odetchnąć tak naprawdę od tej szarej rzeczywistości, w której teraz się znajdują, bo oni pracują, tak naprawdę dbają o nasze bezpieczeństwo. Więc w pewien sposób jesteśmy im wielce wdzięczni, więc chcemy nawet w taki mały sposób dołożyć taką małą cegiełkę jako takie zajęcia. No, chcemy pokazać ich właśnie naszą wdzięczność.
Nie? Więc odpowiadając na pytanie a propos aplikacja wyjdzie do końca tego roku na pewno.
Bardzo byśmy chcieli, znaczy odpukać w niemalowane. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało.
Ja mówię, że wyjdzie ogólnie.
Ale tak no.
Okay.
Trzymam cię za słowo.
Dzięki.
Chodzi o to, że trzeba pamiętać, że jeżeli pracują zespoły i też wiele ludzi jest zaangażowanych, to mogą wydarzyć się różne rzeczy. Bo to jest tak samo jak ze sportami indywidualnymi i zespołowymi. Często jest tak, że w sporcie indywidualnym odpowiadasz tylko za siebie, ale w sporcie zespołowym często musisz poświęcić swoje własne dobro po to, żeby zespół na tym zyskał. Więc no, próbujemy zrobić tak i wyrwać ten zespół, żeby rzeczywiście w tym roku móc już wyjść z aplikacją i podreperować sytuację finansową, którą pozostawił koronawirus.
I oczywiście serdecznie Wam tego życzę, żebyście swoje plany zrealizowali w takim czasie, jak założyliście, ponieważ powoli zbliżamy się do końca, już prawie godzina minęła. Chciałabym jeszcze na koniec zapytać Was w takim razie, jakie są Wasze najbliższe plany w związku ze swoją działalnością, swoim startupem i czy możemy się spodziewać jakichś kolejnych akcji przed wielką premierą aplikacji. Akcji w sensie takich jak WIDU Help, czy właśnie ten obiad dla medyka. Czy teraz już całą energię poświęcacie aplikacji?
No, staramy się jak najwięcej energii poświęcać aplikacji, żeby rzeczywiście to był jak najlepszej jakości produkt. No i następnie chcemy wypuścić go na rynek, chcemy jakoś ustatkować się na tym rynku, stworzyć pierwszy ruch, wyniki finansowe, zbudować zespół, który będzie kompletnym zespołem do tego, żeby już prowadzić ten produkt długoterminowo. No i potem chcemy się starać już o finansowanie na skalowanie w funduszach prywatnych.
Odpowiadając na pytanie a propos akcji, na pewno dalej się będzie ciągnęła akcja Dzieci Medyków Gotują, gdzie można też zresztą zapisać swoje dziecko na naszej stronie w takiej zakładce. Czy będą następne akcje? Zobaczymy, bo nie planowaliśmy też tych akcji Pomoc w Koronie, nie planowaliśmy akcji Dzieci Medyków Gotują. Wszystko to, co robimy, pokazuje nam rzeczywistość.
Właśnie na koniec też powiem, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w startupach, żeby testować nowe pomysły szybko, jeżeli one sprawdzają, to żeby je wprowadzać do obiegu, i żeby być cały czas plastycznym, żeby myśleć, jak można rozwijać, żeby nie zamykać się tego tak naprawdę na własną działalność, tylko próbować tej własnej działalności zbudować intertekstualną tak naprawdę działalność.
I może wtedy się osiągnie ten sukces, o którym tak wszyscy marzą. I my również.
czego Wam serdecznie życzę raz jeszcze. Bardzo dziękuję Wam za tą rozmowę. Dziękuję również za uwagę naszym widzom. Niebawem pojawi się informacja o kolejnym webinarze, który już za miesiąc. Natomiast nagranie z tego webinaru będziecie mogli Państwo jeszcze raz obejrzeć już niebawem na YouTubie, jak również w naszym serwisie mamstartup.pl pojawi się skrót z tej rozmowy z wideo w środku. Także raz jeszcze dziękuję za uwagę. Filip, Daniel, dziękuję bardzo za tą rozmowę i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Niech wszystkie Wasze plany się zrealizują.
Dzięki wielkie.